Cześć! Przed Wami odcinek Zaprojektuj swoje życie z Radkiem Miszkielem. Pracowaliśmy kiedyś razem w Dellu i w Samsungu. Radek zrobił niesamowitą karierę od sprzedawania kanapek za 3,50 do sprzedawania dóbr luksusowych za ponad 1 000 000 zł. Rozmowa jest o tym, jak dobrze zbudować karierę, jak mieć ambitne cele i mierzyć siły na zamiary, ale nie przywiązywać się do takich wizji przyszłości i raczej traktować tą karierę agile'owo i robić te kroki. Jak na koniec wylądować w miejscu bardzo bliskim swojej pasji. A jest taka wisienka na torcie dla przedsiębiorców, szczególnie, którzy chcą sobie kupić naprawdę luksusowe auto, z szefem sprzedaży dużej marki międzynarodowej. Rozmawiamy o tym, jak dobrze kupić luksusowy samochód dla siebie, dla rodziny. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, co ich napędza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie suba. Sztuczna inteligencja to lubi, my kochamy sztuczną inteligencję, bo daje nam zasięgi. Dziękuję za tego lajka. A dzisiejszym gościem jest mój serdeczny przyjaciel, Radek Miszkiel.
Cześć, witam serdecznie.
Słuchaj, wczoraj dosłownie sprzedałem drugi samochód w swoim życiu.
Gratuluję, to jest piękna sytuacja.
A ile samochodów ty sprzedałeś do tej pory?
Ja w swoim życiu sprzedałem powyżej 120 tysięcy samochodów, tylko że ładnie to brzmi, ja sprzedałem. Powiedzmy, że pod moją egidą zostało dostarczonych do naszych klientów powyżej 120 tysięcy samochodów.
Czyli moje dwa autka nie bardzo się liczą, tak?
Bardzo się liczą.
Trzy, zapomniałem jeszcze o Hyundai'u.
Bardzo się liczą, z dwóch powodów się liczą, bo człowiek jak ma przygodę z nowym samochodem, to nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że ta przygoda niesie ze sobą kolejną pozytywną przygodę. Zwykło się mówi, że człowiek się cieszy z auta dwa razy. Raz jak go kupuje, raz jak go sprzedaje.
A mi było smutno, jak moje Audi sprzedawałem. Po 15 latach.
To był wyjątkowy samochód. To był twój przyjaciel. To nie był tylko twój samochód.
Tak?
To był przyjaciel,
pamiętasz,
który cię tak, zabierał z A do B. I to był przyjaciel, który zaczął się fajną przygodą, więc ja myślę, że rozumiem, co czujesz.
No. Radek jest również powodem, dlatego pierwszy raz w życiu kupiłem nowy samochód prosto z salonu.
To była bardzo dobra decyzja. Zobacz,
po 4 lata.
Po ilu latach? Po 10? Nie, 2007 to był czy 6 rok?
2008 tam.
8, tak. Okej. Okay. Czyli taki bardzo, że tak powiem, fajny odcinek życia razem z tobą ten samochód spędził, albo ty z nim, zależy jak na to patrzeć.
Co robisz teraz?
Akurat teraz to jestem trochę stremowany, bo...
A co robisz teraz zawodowo?
Bo mnie zaprosił Maciek na wywiad, a to chyba muszę też powiedzieć, że to pierwszy wywiad w moim życiu tego typu. Odpowiadam za to, żeby klienci mogli w bardzo komfortowych warunkach, z dużą satysfakcją odbierać samochody BMW z salonów w Polsce. W całej Polsce. To bardzo ważne, że to podkreśliłeś, tak, w całej Polsce. Bo to jedno z moich zawodowych marzeń, które kiedyś na interwiu zostało ze mnie wykrzesane. Jak będziesz się dopytywał, to ci powiem, kto to zrobił.
To potem zapytam. Czy pamiętasz pierwsze zarobione pieniądze?
Ale rzeczywiście, że tak. Tak, pamiętam pierwsze zarobione pieniądze.
Co robiłeś?
W zasadzie pierwsze zarobione pieniądze, jakie zarobiłem, to przewiozłem przez granicę towar i sprzedałem go z zyskiem. To były pierwsze zarobione pieniądze, jeszcze byłem wtedy w szkole średniej. A takie pierwsze zarobione pieniądze, gdzie naprawdę mogłem pójść do dyskoteki i kupić sobie nowe ubrania, to byłem sprzedawcą kanapek w Piórowcach. Jak zacząłem studia, to sprzedawałem kanapki.
Ty nie znałem tej historii.
Tak, byłem panem ślimakiem.
Czyli tam dzwoniłeś, stawałeś co piętro. Jeszcze nie było chyba kart kredytowych, jak to robiłeś, więc...
Wtedy jeszcze nie było przenośnych kas fiskalnych. To było koniec lat
90. Było gotóweczką.
To było wszystko gotóweczką. Wtedy nawet nie było urządzeń, które ceny naklejały na kanapkę. Trzeba było pamiętać te ceny, więc to było dla wielu osób, może brzmi dziwnie, ale tak wyglądał wtedy polski biznes.
W Warszawie?
Biznes. Tak, to było w Warszawie, to było na Mokotowie.
Na Mordorze?
To było na Mordorze.
Okej.
Okay. I ja bardzo mile to wspominam. Po pierwsze, mogłem połączyć studia dzienne z tą pracą, bo o 11:30 człowiek był już po pracy, bo wtedy już wszyscy...
Zjedli kanapki
i wybierali się wtedy na Mordorze już na lunch, bo do jakiegoś czasu nikt nie je obiadów w pracy, tylko lunch. I to były pierwsze zarobione pieniądze, za które naprawdę można było żyć. I tak jakby ta praca była dosyć intensywna. Nawet bym powiedział, że była bardzo intensywna.
Fizyczna.
Fizyczna, tak. Trzeba było czasami między piętrami z tym koszykiem zbiec do samochodu, doładować tych kanapek, trochę zobaczyć, jak zaopatrzenie. Ale ta praca wykrzesała we mnie, tak jakby dała mi super inspirację na resztę mojego życia.
W jaki sposób?
I wtedy sałatka i kanapka kosztowała 7,50. Przychodzili ludzie, panowie głównie, a panie też, ale głównie panowie w garniturach, i mówili, dawali dychę i mówili, że reszty nie trzeba. Ja sobie pomyślałem, kurczę, to ja chcę być tak jak on, chcę chodzić w garniturze, nie będę musiał dźwigać tego kosza.
I mówić, że reszty nie trzeba.
I mówić, że 10 zł, 7,50, reszty nie trzeba, tak? To była taka moja inspiracja, że postanowiłem wtedy sprawdzić albo dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby być po drugiej stronie.
Żeby w tym biurowcu być.
Żeby być w tym biurowcu, żeby być za tym biurkiem. I naprawdę to była tak duża inspiracja, że udało się to osiągnąć.
Twoja pierwsza praca w korporacji to?
Ja myślę, że pierwszą moją pracę to ja miałem w urzędzie, a nie w korporacji, bo ja pracowałem w telekomunikacji polskiej. I pomimo tego, że to
było... Pozdrawiamy wszystkich pracowników Orange.
Pozdrawiamy wszystkich pracowników Orange, bo dzisiaj Orange nie ma nic wspólnego z przedsiębiorstwem, które postanowiło zatrudnić takiego młodego menadżera jak ja. I tak... To było zderzenie z rzeczywistością. To, co czytałem, uczyłem się na studiach, jak potem do tej spółki akcyjnej trafiłem, w tym momencie, w którym ona wtedy była, to wtedy jeszcze była Telekomunikacja Polska, dopiero później ten francuski kapitał się pojawił i to się stało wielkim międzynarodowym koncernem Orange. Ale jak ja zaczynałem jeszcze pracować w Telekomunikacji Polskiej, to tam były takie naleciałości z łączności. Kiedyś Poczta Polska i Telekomunikacja dawno, dawno temu to była jedna firma.
Poczta, telefon,
Łączność telegraf, to się nazywało, tak. To się Łączność nazywało, prawda? Pierwsze takie wrażenie z tej spółki akcyjnej, prawda, było takie, że tam nikt nikogo do pracy nie przyjął. Tam wszyscy się zatrudnili.
O!
Tak, pracownicy używali sformułowania, nie zostałem przyjęty do pracy w tym dniu, ja się zatrudniłem tutaj, prawda? Przecież na Boga nikt nigdzie się nie zatrudnił sam. To ten pracodawca podjął tę decyzję, że ta umowa o pracę weszła w życie. Ale to mi dało do myślenia. Pomyślałem sobie, że tak duża nuta takiego pewności siebie i arogancji pracowników, to chyba coś wyjątkowego. I dobrze, że tak pomyślałem, bo byłem już bliski, jako młody człowiek.
Mówienia, że się zatrudniłeś?
Albo byłem bliski bardziej zacząć wierzyć, że tak świat wygląda.
Skąd pomysł, żeby wyskoczyć z tak fajnej firmy, jak mówisz, którą się stało później Orange, telekomunikacja, które cię uczyły, do Odela.
Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków. A dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. A partnerem audycji jest ValueShips. Z nimi odkryjesz moc właściwego pricingu. To specjaliści, którzy pokazują, że właściwa strategia cenowa to prosta droga do większego zysku.
To nawet nie był mój pomysł jako taki. Tylko ktoś mnie zapytał, czy ja bym był zainteresowany zaaplikować do takiej firmy jak Dell. Oczywiście osoba, która mnie zapytała, wiedziała, że pytanie zadaje mi trochę retoryczne, tak? To, co, jak telekomunikacja stała się Orange'em, to było fajne przedsiębiorstwo. Tam nowa prędkość Orange'a została połączona z tym, powiedzmy, mechanizmem, który nie był zbyt innowacyjny jako Telekomunikacja Polska. I dla mnie Dell wtedy to było coś... Ja nawet nie marzyłem, że ja mógłbym pracować w takiej firmie jeszcze kilka lat wcześniej, prawda? Więc jak zostałem zapytany, czy to interview...
Na Mordorze.
To pamiętam, że na pierwsze interview to było spotkanie integracyjne z naszym szefem w Orange'u i to było około 250 km od Warszawy i to spotkanie, bardzo dynamiczny wtedy przyszły mój szef, postanowił zrobić na godzinę 8, Nie był punktualny. Ja byłem punktualniejszy, mimo tego, że wstałem chyba o 3 w nocy, żeby się nie spóźnić, czy o 2 w nocy. Przepraszam, o 3 czy o 4 w nocy, jakoś tak. I tak siedzę na tej recepcji Dela. Ona była dla mnie znana, bo ja tam kanapki kiedyś sprzedawałem. I tak niektóre tak osoby z widzenia...
W budynku Orion, nie?
Tak, w budynku Orion na Mokotowie. Ja nawet niektóre osoby z widzenia znałem, prawda? Ale wtedy wyglądałem inaczej, więc jak ja mówiłem dzień dobry, to tak odpowiadały mi te osoby dzień dobry, ale chyba nikt mnie nie poznał, że to ja, bo to też jakaś minęło jeszcze parę lat. I już, tak? I pamiętam to interwiu do dzisiaj. Pamiętam, tak.
Z kim miałeś pierwsze?
Z tobą. Z tobą byłem pierwsze interwiu, tak.
To co ciebie urzekło w Delu, że i w tej rozmowie?
Ja wyszedłem z tej rozmowy, nie chcę powiedzieć, że byłem innym człowiekiem, ale tam padło kilka inspiracji. Oczywiście nie bezpośrednio po te inspiracje do mnie dotarły i miałem ich pełną świadomość, ale po pierwsze, co mnie urzekło, to sposób prowadzenia tej rozmowy, tak jakby był na tyle... Ja byłem dumny z siebie, że ona w 60 minutach była wypełniona tym, czym była wypełniona. Że tam nie było takiej przestrzeni, nie widziałem twojego niezadowolenia. Nie widziałem, nie było takich momentów, gdzie nie wiedziałem, co powiedzieć. Nawet jak musiałem, coś wykreowałem na bieżąco, to wyszło na tyle dobrze, że to potem się poznaliśmy i pracowaliśmy razem, tak? Taką rzecz, którą pamiętam do dzisiaj, to było to... Przeczytałem oczywiście te wszystkie materiały, co tutaj w międzynarodowej korporacji na interwiu może być i tak dalej. Wyedukowałem się.
Było coś zupełnie innego, czy to samo?
Niektóre pytania muszą paść na interwiu, więc część tego, co padło, to padło. Ale na przykład zapytałeś mnie o taką rzecz, co bym chciał robić w perspektywie czasu za 5-10 lat, prawda? Ja na to pytanie nie byłem gotowy, bo ja tutaj walczyłem o to, żeby Dell zaoferował mi pracę, prawda? Więc ja nie myślałem o tym, co tam będzie za 5 lat. Za 5 lat myślałem sobie, taka pierwsza moja myśl, no co, będę szczęśliwym pracownikiem Della pewnie, prawda? Ale odpowiedziałem trochę inaczej. Odpowiedziałem, że chciałbym być odpowiedzialny nie za jakiś wycinek jakiegoś, jakiś projekt. Chciałbym być odpowiedzialny za działania w całym kraju danego przedsiębiorstwa, tak? Oczywiście później sobie zdałem sobie sprawę z tego, że chyba przestrzeliłem, bo to stanowisko, na które kandydowałem, nie za wiele miało wspólnego za odpowiedzialność, za tak szeroką odpowiedzialność, tak? No ale pomyślałem sobie, a czemu nie? Może trzeba po prostu zaczekać, zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby się w tym miejscu znaleźć. I pomyślałem sobie, przecież 4 lata temu sprzedawałem tu kanapki, a teraz przyszedłem na interwiu i to na menadżera, więc pomyślałem sobie, kurde, a może to jest jednak możliwe. Zastosowałem ten sam sposób myślenia, to ja się dowiem, co trzeba zrobić, żeby tym całym krajem zarządzać i może po prostu to zrobię, prawda? I to, co mi się sunie na usta teraz, to no, krótko mówiąc, że się udało.
Dell przechodził wielką zmianę modelu biznesowego. Obaj byliśmy w tym momencie. Zbudowałeś kanał partnerski dla Della. Praktycznie od zera.
Tak, praktycznie od zera.
Bo tam było 2-3 partnerów, którzy coś kupowali, a tak naprawdę Dell był znany z tego, że sprzedawał bezpośrednio, co potem w twojej karierze chyba stało się bardzo ważną częścią doświadczenia, tak?
Nie chciałbym, żeby ten order był jednoosobowy. Ta budowa kanału to była naprawdę piękny teamwork. I to też było fajne, kolejne doświadczenie. To mi pokazało, że można zrobić rzecz, która wygląda na niemożliwą. Bo pamiętam, jak wróciłem...
Żaden partner nie ufał Dellowi, że można to robić, nie? To mało powiedziane.
Przecież to... jak ty wróciłeś ze Stanów z tą informacją, że Dell będzie sprzedawał w kanale, to, że partner nie ufał, to już bym powiedział, że to kolejny level tej rozmowy.
To było jakoś w grudniu, a myśmy w lutym ruszali z tym.
Tak. Ale przecież na początku, jak to zostało w firmie ogłoszone, to w firmie mało kto ufał, że to będzie miało w ogóle, że to się zakończy powodzeniem, że to będzie miało w ogóle sens biznesowy, tak? To było tak mocno, tutaj duży komplement dla osób, które, no, trochę dla Michaela Della chyba tak naprawdę na początek, bo to on ten model dyrektor sprzedaży w IT jako wyjątkową wartość dodaną zaprojektował. I ja pamiętam tam osoby, które pracowały w Dellu bardzo długo, one zachowywały się to tak, jakby ktoś do katolika powiedział, że teraz będziesz w muzułm, będziesz teraz w islam.
Zmieniasz
wiarę. Tak, to był ten poziom zmiany do zarządzania. I tak, pamiętam pierwsze spotkanie, na które zaprosiliśmy partnerów. no to oni mieli pomidory, ale akurat tak wyszło, że nikt nie rzucił, tak? Ale to była taka sytuacja, kiedy myśmy popełnili wtedy błąd, ale fajnie, że go popełniliśmy, bo jakbyśmy go nie popełnili, to nie wiedzielibyśmy, co robimy nie tak, a przecież nie było recepty na to, jak zbudować kanał Dela
od zera
w Polsce i chyba w ogóle nie było recepty, jak zmienić direct na indirect biznes. Mhm. Przynajmniej ja je nie znałem. Nie przypominam sobie, żebyśmy jakieś best practice sobie wtedy brali pod uwagę. Musieliśmy to wszystko stworzyć. Pamiętam to pierwsze spotkanie, kiedy z partnerami, których zaprosiliśmy dosyć średnich, dużych i bardzo dużych integratorów IT. Ja tam przygotowałem prezentację, co chce Dell zrobić, co teraz Dell będzie robił. Pamiętam, jak ktoś z sali krzyknął, a gdzie pan był w 98, jak mi Panasonica zabraliście, a ja tyle chodziłem za tym klientem. Ja sobie wtedy zdałem sprawę i pamiętam, jak to potem mieliśmy, powiem po polsku, nie workshop, a naradę, co dalej zrobić. I na tej naradzie właśnie powiedzieliśmy sobie, to jednak może z tymi ludźmi to będzie ta rozmowa na tyle skomplikowana, że chyba będzie zakrawała o
absurd.
O absurd i że to nie może się zakończyć sukcesem, bo ci ludzie zwiedzili świat z konkurencją Della. Ci ludzie wybudowali sobie domy dzięki temu, że współpracują od iluś tam lat z konkurencją Della. Kupili niektórzy z nich ładne samochody, a nawet jachty. Więc kolejny raz użyję tego samego przykładu. To tak jakbyśmy kogoś na islam chcieli albo w drugą stronę przeflancować. Więc stworzyliśmy coś zupełnie od nowa. I to jest coś, co...
Tak, partnerów trzeba było zbudować, tak, a nie kupić.
Tak. To był przełomowy moment. Dlaczego w ogóle mieliśmy sukces? Podkreślam, że ja nie chciał, żeby ten order był tylko na mojej piersi, bo tam było kilka było osób, które bardzo dużo energii, pracy i swojego życia w to włożyły, ale tak, to, że stworzyliśmy na tej naradzie ten pomysł, że chodźcie, zbudujemy, pójdziemy nie do tych dużych, pójdźmy do tych najmniejszych i dajmy im rosnąć razem z nami, może to zadziała i to super zadziałało.
Jak się pracuje w firmie koreańskiej w porównaniu z francuską, polską czy amerykańską?
Tak samo. Korporacja to korporacja. Jest 5 topowych rzeczy, które trzeba wiedzieć o każdej korporacji i na które trzeba uważać. Jak nieskromnie powiem, że chyba udało mi się w każdej z nich na tyle dobrze je zidentyfikować i mieć świadomość, że może trzeba... To top 2, top 3 zostaje, ale tak jakby te kolejne dwie może zmieniać. To myślę, że można z sukcesem pracować w każdej korporacji.
Jakich to jest 5 rzeczy?
To zależy od korporacji oczywiście, prawda? To nie jest tak, że to jest recepta. Zapytałeś w porównaniu z francuską, koreańską, amerykańską i tak dalej. Ja myślę, że osobowościowo, bo oczywiście ja jestem bardzo elastyczną osobą, ten amerykański styl jest chyba najbardziej koreluje z moją osobowością.
Bo jest dość bezpośredni.
Jest bezpośredni, jest w nim dużo empatii, znaczy w ogóle występuje w nim empatia. Jest świadomość, że za tym biznesem stoi człowiek i tą empatię łączę z tym właśnie, tak? Jest w amerykańskiej korporacji czuć, że ona myśli o pracownikach jako o ludziach, a nie jako linijkach w Excelu albo narzędziu do tego, żeby obrót mógł się pojawiać. To jest coś, co jest pozytywne. Mało jest zaskakująca. Najmniej zaskakująca jest, myślę, że przynajmniej tak toczyło się moje doświadczenie w korporacjach, ale do dzisiaj mogę powiedzieć, że jak rozmawiam z kolegami, to wszystkie korporacje mówią, że są transparentne, a amerykańska jest transparentna.
Dobrze powiedziane.
Tak, to bym powiedział o amerykańskiej korporacji. No i kilka innych doświadczeń też. Francuska, niemiecka i koreańska. Ja myślę, że tutaj to już dużo w korporacji czuć samych cech danego narodu. Mhm.
I to wróćmy do koreańskiej korporacji. Czym ona się wyróżniała? Albo co, może prościej, co najbardziej zaskoczyło w tych pierwszych dniach czy miesiącach pracy w Samsungu?
Tempo. W Samsungu jedno z pierwszych zdziwień, jakie mnie spotkało, to na pewno było tempo.
Przyszedłeś chyba przy premierze S4 w ogóle, tak?
Tak, to przecież tak.
Wtedy jeszcze drogie telefony kosztowały niecałe 2000 zł, tak?
Wtedy punkt cenowy 1999.
Był niemożliwy do przekroczenia.
Tak. Tak, to były te czasy. I co ciekawe, jakby wtedy nam ktoś powiedział, że będziemy po $1,999 sprzedawali produkt typu smartfon.
Nie wierzyliśmy.
Myśmy słyszeli te rzeczy i tak patrzyliśmy sceptycznie trochę na to, prawda? Więc na pewno zaskoczyło mnie tempo, ale nie w rozumieniu tempo, że wszyscy szybko biegną, właściwie załadowani, tylko tempo, jak często w jednym, powiedzmy to projekcie, to takie modne słowo, ale jak często w krótkim czasie na temat ważnego odcinka biznesowego można zmienić decyzję.
W pewnym momencie zadzwonił do ciebie headhunter i zapytał się, czy nie chciałbyś połączyć swojej pasji ze swoją pracą, bo chyba tak to się zrobiło, ty miałeś garaż pełen klasycznych samochodów, co prawda innej marki, ale też z Niemiec.
Tak.
Jak na to zareagowałeś? Wiesz, sprzedajesz tylko komputery i serwery, telefony i tam jakieś akcesoria, a tutaj nagle ten punkt cenowy sprzedaży mocno się zmienia.
No, ale to zacznę od tego palca sprzedajesz. Pomyślałem sobie, że na pewno to musi być coś bardzo, bardzo ciekawego, tak? Ale oczywiście, że miałem świadomość tego, że mimo tego, że to retail, dobra premium, to ten punkt cenowy jest na tyle inny, że na pewno ten świat wygląda inaczej. Z drugiej strony, to co i ty powiedziałeś, i to co ja, można by powiedzieć, że wiedziałem, że czuję, no to moja miłość do motoryzacji, tak? Mhm. Ten garaże pełne motorowerów, motocykli, wszystkich klasycznych samochodów również. Pomyślałem sobie, że to może być ciekawa przygoda, ale tak naprawdę taką decyzją, że okej, to może być ciekawe i to może być dobre dla mnie, bo to jest najważniejsze, bo rozmowa z moim niestety już nieżyjącym tatą. Mhm. On mi powiedział, Radek, a ile oni ci chcą zapłacić? Ja mówię, no tyle samo, a może nawet trochę więcej, nie? Aha, okej, czyli będziesz miał za co żyć i to godnie, tak? Tak. To na czym ty się zastanawiasz? Przecież ciebie samochód zawsze po tygodniu w dupę parzył, chciałeś kolejny, prawda? Więc mówię,
a
to
tutaj możesz zmieniać, tak?
Tak, a tutaj będziesz, z tego co zrozumiałem, tylko jedno, będziesz mógł mieć każdy samochód pod warunkiem, że to będzie BMW lub Mini, więc na początek ci wystarczy. Więc to była dosyć prosta decyzja. I dobra, ja dzisiaj po już prawie 9 latach przygody z niemieckim koncernem, gdzie oczywiście jest bardzo dużo...
To chyba najdłuższa twoja praca.
Tak, sam...
w tej samej firmie.
Tak, moja żona właśnie jakiś czas temu przyniosła Prosecco bez okazji i ja nie wiedziałem, że jest okazja, a wtedy właśnie pobiłem Dela, bo dotychczas najdłużej pracowałem w Delu, to było jakiś czas temu. Tak, to najdłuższa moja praca, tak. A to była jakaś sugestia?
Nie jest sugestia, tylko pytanie. Słuchaj, to przejdźmy do tego, co mnie najbardziej interesuje. Bo ja się strasznie męczyłem, kupując ten mój samochód po 15 latach. Bo to troszeczkę tak, że to moje Audi to było tak jak Nokia, nie? Tam Snake był jak chciało się SMS opisać, to trzeba było kilka razy.
Bluetooth na rozmowę z jednym telefonem i tylko na rozmowę. Z tego co pamiętam, tam chyba jeszcze muzyka nie chodziła przez Bluetooth.
Muzyka nie chodziła przez Bluetooth, ale miałem do pierwszego iPada taką specjalną wtyczkę. Kupiłem kabel za ileś tam złotych. Za 2,5 tysiąca złotych kupiłem ekran kolorowy wyświetlający tam 2 centymetry na 1 centymetr chyba między zegarami analogowymi. Mhm. Tak, to są te czasy, czyli Nokia. I opcje, które mogłem kupić, to bardzo mnie przerażały. Niektórych nie dało się kupić, bo tam laserowe dalmierze i tak dalej, to się okazuje, że nie tylko w samochodach można wykorzystać w czasie wojny. I nie było tej opcji do kupienia na przykład. Tak. Jesteś w super technologicznej spółce. Spółce, która musi się zmienić, bo zmienia się sposób, w jaki poruszamy się, w jaki kupujemy ten sprzęt i tak dalej. Jak się kupuje teraz samochody w porównaniu z tym, jak się kupowało 10 lat temu, jak zaczynałeś, w porównaniu z tym, jak się kupowało teraz? Co się zmieniło?
Ja myślę, że w przemyśle motoryzacyjnym to, co się, taka duża zmiana, to jest to, że klienci nie szukają rozwiązań, które dają oszczędności, a po prostu przychodzą do salonu samochodowego. Tak, to jest duża zmiana. Polak jest osobą, Polak, który kupuje samochód albo...
A kiedyś szukali oszczędności kupując samochód?
Tak. Ten taki, ta strefa, gdzie roczne, bardzo dobre importowane samochody ze Stanów Zjednoczonych, prawie nowe, tudzież z,
nie śmigane, nie stukane.
Tak. Od księdza i płakał, jak sprzedawał. Tak, a w ogóle to jeździł tylko z górki. A jak teraz pan nie kupi tego samochodu, to ja już go zostawiam dla córki. Więc to, to jest duża zmiana.
Tego już nie ma, nie?
Jest, ale bardzo małe w porównaniu do tego, co było może nawet nie 10 lat temu, a jeszcze wcześniej, tak? Bardziej bym powiedział, że to tak zaraz po milenium to to kwitło bardzo, ale to też kwitło, bo była przestrzeń na rynku, tak? Ta przestrzeń na rynku przez producentów samochodów innych niż Fiat, bo Fiat miał zawsze bardzo dobrą sieć sprzedaży z racji tej, że bardzo dobrze w latach 90. już zagospodarował wszystkie polmozbyty, to Fiat miał najlepszą sieć retailową w Polsce. Tak naprawdę te wielkie koncerny międzynarodowe, te, których tam, gdzie ja pracuję, te, o których możemy trochę porozmawiać, produkują luksusowe samochody, nie zwracały uwagi w ogóle na takie kraje jak Polska.
Byliśmy za małym rynkiem?
Byliśmy bardzo małym rynkiem. W momencie, kiedy dla takiego koncernu jak BMW byliśmy rynkiem, który sprzedawał kilka tysięcy samochodów, 2-3 tysiące samochodów, to po pierwsze nie było żadnej bezpośredniej interakcji. To było gdzieś tam sklastrowane, dołożone, zebrane w region, podregion, subregion i tak dalej. I co to powoduje? To powoduje, że też taki rynek nie ma dostępu tak bezpośredniego, jak to jest dzisiaj, tak? I to zauważyli wszyscy producenci samochodów, no bo ten rynek zaczął rosnąć, klient zaczął dojrzewać.
A przecież nie idzie oszczędzać, tylko idzie do salonu. Nie rozumiem tego. Staliśmy się bogatsi?
Na pewno. Ale też nabraliśmy doświadczeń. Ja myślę, że społeczeństwo nabrało doświadczeń i często jakość tych doradców była naprawdę, mówiąc już najładniej jak się da, nie było w ogóle jakości. Tam był tylko fokus na tym, żeby zapiąć ten deal, prawda?
Szemrana.
Tak, i wtedy Polak, ale nie tylko Polak, ludzie dokonując transakcji lubią czuć, że mają najlepszą cenę gdzieś tam, jak się porównają jeszcze do, zrobią sobie jakiś benchmark, to czy cena jest tym parametrem jednym z ważniejszych, która powoduje, że człowiek czuje, że to dobry deal, a nawet bym powiedział trochę w czasie przeszłym, bo teraz można już z tym klientem rozmawiać zupełnie inaczej. Kilka powodów. Pierwsza rzecz to taka, że te międzynarodowe koncerty dały dostęp. Jak ja zacząłem pracować w tej firmie, w której pracuję, w firmie BMW, to po jakimś czasie, dosyć krótkim, pomyślałem sobie, nie może być tak, że samochód, że klient, zapraszamy go do dealu za 50-100 tysięcy euro i on musi jechać 3,5 godziny albo 2,5 godziny. Więc pierwsza moja taka ważna decyzja biznesowa to było to, jak powiedziałem, maksymalnie godzinę możemy prosić klienta, żeby do nas jechał, bo jeśli ktoś jest gotów...
Czyli potrzebujesz więcej salonów.
Potrzebowałem, już to zostało dokonane, już to zrobiliśmy, tak? To było jakiś czas temu. To była jedna z pierwszych moich takich obserwacji retailowych, tak? Czułem nawet, że trochę arogancko się zachowuję, prosząc klienta, że będzie jechał 3 godziny do salonu wydać 100 tysięcy euro na samochód, prawda? Więc to była pierwsza rzecz, ta dostępność. I to też... Ta ilość tych samochodów, które Polacy kupują, oczywiście są coraz zamożniejsze, oczywiście wszystkie nowoczesne metody finansowania spowodowały, że ta dostępność jest zupełnie inna, bo trzeba też pamiętać, że samochody premium, nie wszystkie są po 100 tysięcy euro, nie wszystkie kosztują 500 000 i więcej, tak? Mamy produkt za nawet 150 tysięcy złotych dla klienta, prawda? Czyli gdzieś tam na dole naszego portfolio z tymi brandami, które my nazywamy ładnie brandami wolumenowymi, my się spotykamy w punktach cenowych, prawda? To, co powiedziałem przed chwilą, te wszystkie mechanizmy finansowania dały tą możliwość, plus portfel naszych klientów, plus bardzo wiele sztuczek, które my, osoby, które zarządzają sprzedawcą, my sprzedawcy, używamy.
Na przykład?
Na przykład to się ładnie nazywa B2B, w motoryzacji nazywa się sprzedaż flotowa. I jak zobaczyłem, jak się odbywa ta sprzedaż flotowa, to są doradcy, handlowcy flotowi szukają potencjału, jakiś tam lejek, każdy ma zbudowany ten lejek klienta, ile tam teoretycznie, jaki jest, ile tych samochodów ci klienci używają, więc wyliczmy sobie nasz share, no i agresywnie będziemy tutaj teraz, stworzymy projekt akwizycji i to zrobimy. No i to wszystko w teorii się sprawdziło oczywiście, tylko jak będziemy robić tak jak wszyscy, to możemy mieć, to będziemy mieć tak jak wszyscy, to możemy oczekiwać tego, co wszyscy.
Swój udział w rynku będziecie mieli tyle, co tej marce tam
dokładnie
się należy, tak?
Plus trzeba jakoś spowodować, że te drzwi ktoś nam otworzy i nas zaprosi w tym przedsiębiorstwie i znaleźć trzeba było klucz. Jako pierwsi na rynku zaczęliśmy przez HR sprzedawać samochody do dużych przedsiębiorstw.
Przez HR?
Tak, przez HR. Wszyscy sprzedawali przez, starali się oczywiście do zarządu.
Panot floty, tak? Jeszcze z góry.
Jeszcze wyżej, bo panot floty, często panot floty mógł podjąć decyzję na podstawie tego, co lubił, a niekoniecznie to była najlepsza biznesowa decyzja. Więc przez finansowych dyrektorów też w połączeniu z tym.
To finansowa decyzja.
Tak.
A czemu przez HR?
Bo każdy lubi mieć ładne auto. I w momencie, kiedy bezrobocie parę lat temu w naszym kraju już dotknęło statystycznego zera, tam było poniżej 10% powiedzmy.
To posiadanie BMW jako służbowy samochód powodowało, że łatwiej się zatrudnia, tak?
Tak. Tak. I to poszliśmy do HR-u, powiedzieliśmy, szeroko poszliśmy do HR-u i powiedzieliśmy, że przecież fajnie, że macie samochód służbowy, ale zobaczcie, niewiele więcej płacąc miesięcznie możecie mieć samochód służbowy marki premium. No i wiemy, że od poziomu przedstawiciela handlowego przez menadżerów, no, szczególnie, że powiedzmy na tym poziomie menadżerskim bardzo wiele osób miało już 5 Passatów służbowych i 2 Mondziaki. I ten samochód premium był tą wartością dodaną. To nie tylko przy zatrudnianiu, ale też przy utrzymaniu, przy rotacji i tak dalej. To była innowacyjna rzecz. Nie wiedzieliśmy, jak
zadziałała?
Zadziałała doskonale. Oczywiście tam lead by example, czyli też próbowaliśmy sprzedać do jakiejś branży, do jednej firmy, potem poszliśmy do kolejnej, to też dobrze działa, a oni mają, ale to się też sprowadza do HR-u, bo na przykład jest bardzo duża sieć retailowa, która kupuje już kolejną zmianę samochodów u nas i jak pierwszą transakcję robiliśmy, to dostarczyliśmy te samochody. Mieliśmy naradę i wpadliśmy na pomysł, to trzeba powiedzieć konkurencji, że jak oni nie będą mieli luksusowych samochodów i dalej będą jeździć marką taką wolumenową, to wszyscy będą chcieli pracować tam, gdzie są te luksusowe samochody, te premium samochody.
Zadziałało.
Ale to też przez HR.
Czy z tymi, nie mówię o luksusowej marce, ale z tymi już najbardziej luksusowymi telefonami, samochodami, jest troszeczkę tak jak z tymi drogimi telefonami, które mają premierę co roku?
Tak, ja pamiętam, że w Samsungu doskonale wiedzieliśmy na przedsprzedaży, że możemy liczyć na około 2-2,5 tysiąca zamówień.
Zanim telefon w ogóle wyjdzie.
Przed premierą, jak pokażemy, przedsprzedaż, prawda, zanim telefon wyjdzie.
W zazwyczaj wygórowanej cenie.
Tak, to był ten punkt cenowy najbardziej interesujący dla sprzedającego. Ale to też nazywamy tych klientów tak early birds, wtedy ich nazywaliśmy, prawda? Jakoś się przyjęło, do dzisiaj nazywamy również w samochodach tych early birds. I wtedy pamiętam, w Samsungu ta liczba była znana, ilość tych klientów, na których można liczyć, że zamówił w przedsprzedaży i było wiadomo, że jak już to powyżej 2000 tych zamówień tam w retailu jest, to już osoba odpowiedzialna za retail mówiła, dobra, to możemy zamykać przedsprzedaż, teraz już możemy zrobić kolejny krok w tym modelu. W samochodach jest bardzo podobnie.
A jaka to jest liczba w Polsce?
To zależy też od... mamy trochę rozstrzelony punkt cenowy. My teraz mówimy tylko o flagshipie. O telefonach rozmawiamy głównie o flagshipach. W samochodach zostajemy przy flagshipie.
Flagship kosztuje w tej chwili już powyżej miliona?
Tak. Tak. Najdroższy samochód marki BMW kosztuje powyżej miliona. Nawet nie tylko jeden model, a 4 modele, 5 możemy znaleźć powyżej miliona już teraz. Z dwóch powodów. Raz, że pierwszy, że inflacja, drugi, że te samochody są coraz lepiej wyposażone, technologicznie są coraz bardziej zaawansowane. Baterie kosztują, technologia kosztuje. No i tu mógłbym opowiadać z jakiego powodu, a takim jednym z powodów jest to, że klienci są gotowi za tyle zapłacić. Bo samochód nie zawsze kosztuje, tak jak każdy produkt na rynku, który widzimy gdziekolwiek, w retailu, na półce sprzedaży, w internecie. Przecież ten produkt nie kosztuje tyle, ile kosztowało wyprodukowanie tego produktu, tylko każdy przedsiębiorczy się sprzedaży sprawdza, ile klient jest w stanie za produkt zapłacić i to jest cena.
To ilu jest w Polsce klientów, którzy są gotowi zapłacić 1 000 000 złotych za samochód dość regularnie?
Takich osób w Polsce jest około 4 tysięcy. Wow. Dość regularnie, czyli w takich przedziałach...
Kilka lat, tak? Czy co roku?
No, niektórzy po roku przychodzą. To zależy też od nowego, jak wchodzi nowy model.
Czy on jest coś technologicznie ciekawszy,
tak? Od roku do 4 lat ci klienci używają samochodu. Mm-hmm. I jest ich, tak jak powiedziałem, kilka tysięcy jest takich osób, które są tak dużymi fanami motoryzacji nowoczesnej, że aspekt ekonomiczny nie ma z decyzją zakupową nic wspólnego tak naprawdę. I wtedy łatwo też jest znaleźć ten balans między... najłatwiej wtedy się znajduje ten punkt cenowy, najwyższy możliwy dla nas, mm-hmm. no bo tak to w przedsiębiorstwach bywa, że są nastawione na to, żeby zarabiać dla akcjonariuszy pieniądze.
A z drugiej strony ta osoba ma samochód jako pierwsza, tak?
Tak. I to jest też bardzo duża wartość dodana. Plus wartością dodaną jest też, ja myślę, to jest tak, to chyba producenci zegarków zaczęli robić, limitowane edycje.
To jak dobrze, niekoniecznie tanio, kupić luksusowy samochód?
No pytanie, czy są gdzieś jakieś luksusowe dobra, które są tanie, nie? Więc tutaj możemy sobie dojść na pytanie, czy da się tanio kupić. Mm-hmm. Na pewno to musi być fajna, wygodna, komfortowa chwila w życiu człowieka. Samochód ma bardzo duże znaczenie w życiu bardzo wielu osób. A tak naprawdę są przecież 4 ważne rzeczy w życiu każdego mężczyzny. Ładne felgi. Więc... I to są ładne felgi. Któż z nas nie podchodził do samochodu, nie patrzył na niego, jakbym zmienił koło na większe, to by było wtedy jeszcze lepiej, jeszcze fajniej. Tak, to by było wtedy, wszyscy by się oglądali. Otóż jak kupić samochód? Na pewno dajmy sobie komfort tej transakcji, tak? Na pewno na pierwszym miejscu bym nigdy nie polecał, żeby pójść do internetu i zobaczyć, kto ma taniej. No bo to czasami cena, która jest wyświetlona jako cena promocyjna, nie musi mieć wiele wspólnego z tym, który z takim dobranym do nas samochodem. Przede wszystkim, żeby ten komfort mógł się odbyć, żeby ten komfort zadziałał, to nie polecam, żeby się spieszyć. Często w tym przedsiębiorcy, głównie nasi klienci, to są przedsiębiorcy prywatni, szczególnie tych samochodów luksusowych, tych za milion takich samochodów, to rzadko sprzedajemy je do korporacji. Głównie sprzedajemy je do właścicieli przedsiębiorstw. Więc pierwsze rzeczy, i wiem, że żeby człowieka było stać w Polsce na samochód za 1 000 000 zł, to albo ma dużo szczęścia w ostatnim czasie, albo w całym życiu, albo po prostu pochodzi z bardzo zamożnych rodziny,
albo
po prostu zarobił te pieniądze w życiu. A dobrze wiemy, że często to, żeby zarobić na tym poziomie, żeby zarabiać pieniądze, żeby myśleć o samochodzie za 1 000 000 zł, to niestety wymaga dużo czasu. Więc przede wszystkim, tak, jeśli nie chciałbym udzielać rad, ale przede wszystkim, co gorąco polecam, to żeby nie spieszyć się z tą decyzją.
Czyli to, że kupowałem 4 lata samochód, nie jest taką złą rzeczą?
Ja bym powiedział, że to dosyć długo. Jakbyśmy wiedzieli, że ty będziesz tyle czasu podejmował tą decyzję, to ja bym wtedy poszedł w inną ścieżkę rekomendacyjną, jakieś tymczasowe rozwiązanie.
Tyle przetestowałem z 16 różnych modeli.
Tak. Więc wracając do tego, jak kupić. Oczywiście, jeżeli ktoś jest osobą, która sama lubi gdzieś szukać tej wiadomości, ja bym przede wszystkim zaczął od rozmowy z doradcą.
Ale jak zaufać takiemu doradcy?
Ja nie powiedziałem, żeby zaufać. Jest taka strefa wiedzy o samochodzie, która nie ma nic wspólnego z zaufaniem. Na przykład technologia.
Okay.
Łącząc ten komfort, można oczywiście użyć internetu i sobie przeczytać, do czego służy która funkcja, będzie znacznie sprawniej. Druga rzecz, sprawniej, jak się odwiedzimy doradcę w salonie i z tym doradcą porozmawiamy, bo od 9 lat cały czas tworzę taki zespół, który właśnie ma dać komfort tym klientom. Ja nie chcę, żeby klient w naszym salonie, który przychodzi, czuł się obsłużony. Ja chcę, żeby on się poczuł zaopiekowany. Więc przede wszystkim, jak kupić taki samochód, dać szansę takim osobom, jak właśnie ci tam doradcy, dać szansę tym ludziom i pójść do tego salonu. Oczywiście nie do jednego. Oczywiście polecam sprawdzić, może nie 360, nie wszystkie marki, ale polecam sprawdzić, co dzisiaj rynek ma w ofercie. I wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Taka wizyta, jeżeli zaplanujemy sobie, bo możemy sobie pomyśleć tak, wybiorę kolor, zobaczę te próbniki, wyposażenie to on mi doradzi, pół godzinki już będę mógł wracać na kola, nie? Ja bym powiedział, że co najmniej 2-2,5 godziny z tym doradcą warto spędzić, żeby nie było pośpiechu, ale zanim usiądziemy na tym spotkaniu z tym doradcą, ja myślę, że samochód jest czymś takim, że trzeba po prostu na początek, może nie od razu polubić, ale zaakceptować.
Poczuć?
Poczuć to chyba nawet jeszcze lepsze słowo, tak? Najpierw bym na pewno skupił się na tym, jak on wygląda z zewnątrz, potem to, co nas otacza wewnątrz i dopiero potem następnym krokiem zbudujmy to, co tam wewnątrz jest już ze szczegółami. Ale na pewno gorąco polecam, takim samochodem trzeba się przejechać. Jazda testowa...
Czyli jazdy testowe warto robić.
Ja bym nawet był zdania, że jazdy testowe to obowiązkowe są jazdy testowe. Na pewno, jeżeli przede wszystkim, jak chcemy na ten samochód wydać jakąś znaczącą część budżetu, prawda? Albo jest to decyzja na jakieś 3-4 lata kolejne, tak? Na pewno nie tylko to, co nas otacza, a to w jaki sposób ten samochód się prowadzi. Czy to, co widzimy w lusterkach, to jest to, co byśmy chcieli widzieć? Czy to, jak działają wszystkie media w samochodzie, czy to jest to, czy ten fotel, ta pozycja za kierownicą, sama w sobie kierownica, czy to wszystko jest to, co nam się podoba. Bo najgorszą sytuacją, którą możemy spotkać, to jakiś taki szybki zakup samochodu, bo pojawiła się jakieś takie dwa pierwsze parametry, powiedzmy, w podejmowaniu decyzji. Najgorzej, jak jeszcze jeden z nich jest po prostu finansowy i coś kupujemy tanio, a jest to luksusowe i wydaje mi się, że luksusowe to musi być dobre. Przed wyjechaniem z salonu, przed podpisaniem zamówienia na samochód, naprawdę gorąco polecam zainwestować trochę czasu. Ten czas można przyjemnie spędzić, dowiadując się czegoś więcej o samochodzie, no i dać sobie szansę, żeby polubić przed zakupem, czyli na pewno ten samochód zaprowadzić do jakiegoś ulubionego miejsca za kierownicą.
A, czyli przejechać się.
Tak, tak, bezwzględnie.
Ja może nad jezioro, nad morze, na zachód słońca.
Tak? Ja może mam trochę takie skrzywione spojrzenie.
Nie,
niemożliwe. Bo ja naprawdę lubię motoryzację. Jak siadam za kierownicą samochodu, to po prostu wiem, który, jak nim ruszę, to już wiem, czy ten samochód będzie mi się podobał, czy nie. I może nie wszyscy tak mają, więc trzeba pojechać trochę dalej. Trzeba przyjechać do domu. Włożyć walizki, te, które zazwyczaj zabieramy ze sobą na wycieczkę.
Zobaczyć, czy pasują, tak?
Zobaczyć, czy pasują, czy trzeba może będzie kupić nowe. Pojechać na zakupy, włożyć zgrzewkę wody, zobaczyć, czy ta zgrzewka wody to się tam wygodnie nam z tego koszyka w naszym ulubionym sklepie przekłada, czy niewygodnie się przekłada. Absolutnie, jeżeli to jest samochód, który będzie również funkcje rodzinne spełniał. Ja bym raczej nie polecał niespodzianek dla rodziny. Raczej bym tą dyskusję również, przepraszam, ten dialog, tą prezentację zrobił wspólnie z rodziną, bo to niech będzie, jeżeli ta rzecz, samochód ma służyć dla rodziny, to dlaczego tata ma go wybrać, tą rzecz dla całej rodziny? Może niech rodzina ma jakieś zdanie do powiedzenia. Wtedy ten samochód wniesie trochę szczęścia do rodziny, a nie tylko będzie takim samochodem taty.
Tu mnie zaskoczyłeś.
Samochód tak naprawdę to jest przecież część, bardzo ważna część życia całej rodziny. Jak ktoś żyje w takim właśnie świecie z rodziną.
No ci powiem, że bliźniaki się przytulały do Audi, jak się dowiedziały, że dzisiaj jest ostatni dzień w garażu.
To jest chyba najlepszy przykład na to,
że... Ja byłem zaskoczony. No, a w ogóle powiedziały, że nie chcą nim jeździć, bo śmierdzi, bo i tak dalej, no bo po 15 latach samochód zaczyna mieć swój zapach, tak? I co byś, nie, ozonowanie i tak dalej nie pomogło, nie? Ale tu mnie zaskoczyło, rzeczywiście trochę tak jest.
Tak, bo nie chcę mówić, że samochód to członek rodziny, no ale przecież zobacz, jak samochód zazwyczaj jest używany, tak? Podam siebie za przykład. Na co dzień używam samochodu do pracy, tego samochodu ja, ale ten sam samochód jest taką częścią czegoś, co jest pozytywne, czyli używamy go z rodziną w weekendy, używamy go na jakieś krótkie wakacje i ja bym na przykład był w stanie, kupując samochód, jakbym w takiej sytuacji się znalazł, że musiał kupić samochód, bardzo dużo, tu bym zbudował kompromis. żeby rodzina powiedziała to sakramentalne tak, że tu my też lubimy to, żeby nie było potem takiej sytuacji, że wyjazd na weekend kojarzy się z tym, że o, tym taty samochodem pojedziemy. Nawet co więcej, moja małżonka lubi sportowe samochody, jak może sobie w komfortowych warunkach pić kawę nad pit stopem i tam one se na torze się te sportowe samochody ścigają, prawda? To jest koniec jej lubienia samochodów. Ja jak przyjeżdżam na podwórko do domu samochodem sportowym, to moja dwuletnia córka mówi, o, sportowy, a mama nie lubi. Więc nie tylko ten czas, nie tylko dajmy sobie komfort, ale może pójdźmy krok dalej i jeżeli ten samochód ma służyć rodzinie,
to jak poprowadzić rozmowę z doradcą, żebyśmy dobrze dobrali te parametry, które dla nas są ważne? Bo jedno to jest kolor tapicerki i lakieru, a drugie to jest rodzaj silnika.
Ja naprawdę, Maciek, zawodowo wierzę, że nie trzeba umieć prowadzić tej rozmowy z doradcą, że oni już potrafią prowadzić te rozmowy z tymi klientami, którzy odnoszą się z tym zamiarem. Ale nie to, że uciekam od tego pytania. Że ten doradca jest już... Ja dzisiaj wierzę w to.
Ale wierzysz, bo?
Wierzę, bo spędziłem 9 lat nad tym, żeby właśnie ci doradcy potrafili znaleźć wspólny język z każdym klientem. Tak, żeby ich nauczyć. Okay. Nie tylko nauczyć, to też ciekawe tutaj, tak, bo i innowacyjne może w motoryzacji, bo ta motoryzacja sama w sobie w ogóle, ona jest takim przemysłem, który ma ponad 100 lat i to jest dużo czasu i rzeczywiście czasami w niej widać coś, co jest historyczne, tę nazwę. I może już nikomu nawet w dzisiejszych czasach niepotrzebne.
Ale jeszcze jest.
Ale jeszcze jest. Na przykład szkolenia dla doradców, tak? To było jedno z moich zdziwień, jak przyszedłem do branży automotive. Jak poszedłem zobaczyć materiał na szkolenia dla doradców. Okej, jeden cykl szkoleń, drugi cykl szkoleń, wszystko technologia. Myślę sobie, ojej, no dobrze, ta technologia bardzo ważna. Oczywiście, że ten doradca musi wiedzieć, co tutaj stoi za...
A nie było sposobu rozmowy z klientem i tak dalej?
Bardzo właśnie mało, a nawet w ogóle. Szkolenia, w których był w nazwie szkolenia klient, to lądowały na CRM-ie, żeby wpisać klienta i żeby nie zapomnieć, tak? To takie jakieś tam doświadczenia, tak.
I poświęciłem... To co zmieniłeś?
Poświęciłem trochę czasu właśnie na to, żeby wykreować sposób i żeby ten doradca... Też zobaczmy, jaka jest sytuacja. Ja mówię, pójdźmy do doradcy, tak? To jest 30-letni chłopak albo dziewczyna przecież, tak? I to jest tak naprawdę sprzedawca, więc to jest osoba, która często jest innego stanu majątnego niż klient, który przychodzi i kupuje samochód za milion,
prawda? Na początku kariery, ty sprzedawałeś kanapkę, tak?
Na początku kariery, ale to jest ten moment kariery, gdzie ten klient tam właśnie, właśnie jest to spotkanie z tym klientem. Więc ja na przykład poświęciłem dużo uwagi na to, żeby ten doradca w łatwy sposób, albo w ogóle, żeby mógł znaleźć wspólny język, żeby mógł porozmawiać z tym klientem o tych samych miejscach na świecie, które odwiedzili, bo nie zawsze ten klient przychodzi i pyta się o to, ile ma tam co cali, albo ile ma koni mechanicznych i jeszcze z czego jest tam, jak wygląda technologia zmiennej fazy rozrządu na przykład, albo ile ma barów listwa wysokociśnieniowa. Ci klienci...
Ja nie wiem, o czym ty sobie nie mówisz teraz.
Wiem, że nie wiesz i trzeba by co najmniej być inżynierem, żeby wiedzieć, nie? Ale takie rzeczy w materiałach szkoleniowych były. Ja uważam, że trzeba dać temu doradcy możliwość, żeby on pojechał w to miejsce, gdzie był klient, żeby o tym miejscu na przykład porozmawiali, prawda? Czy to będzie gdzieś jakieś wyjątkowe miejsce na świecie, jakiś tor rajdowy, ale niekoniecznie. To może być po prostu miejsce, które jest popularną destynacją wakacyjną. A ten doradca często nawet część swojej pensji na kolejną szafkę, bo właśnie kupił mieszkanie przeznaczenie na wakacje. Więc na przykład dać im w tym miejscu i w tym czasie w życiu, żeby mogli zbudować dialog na innej płaszczyźnie niż tylko ten samochód i ta transakcja.
Jak negocjować cenę?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja może powiem taką anegdotę, jeśli chodzi o negocjacje cen. Najpierw podam anegdotę, a potem powiem, co się dzieje w branży automotive a propos negocjacji cen, jeśli pozwolisz. Była taka sytuacja w jednym z salonów. Już było po zamknięciu salonu, doradcy tam jeszcze pracowali. W sensie była godzina po 20:00, kolejni klienci już nie mogli wchodzić. I doradca jeden jeszcze pracował z klientem, kończyli konfigurację, a drugi tam wykonywał ostatnie telefony do klientów. No i ten, który spędzał czas przez telefon z klientami, nie wiedział, że tu jest klient obok, w zasadzie tam parę metrów obok za jakąś ścianką. I właśnie zadzwonił klient i ewidentnie wymagał, cisnął go na cenę, jak to się kolokwialnie mówi. Ten doradca się rozłączył, myśląc, że są tylko doradcy w salonie, powiedział, to jak cię nie stać, to sobie kup zwykły samochód, a nie pytaj mnie o rabat na M5. No i ten doradca w takich lekkich emocjach, który odłożył ten telefon, gdzieś poszedł, a ten klient cały czas konfiguruje auto z drugim doradcą. Skończyli konfigurować.
Od kuchni poznał.
Skończyli konfigurować i doradca mówi, proszę pana, to cena wyszła 428 tysięcy. Na co klient odpowiada, mnie stać na samochód, poproszę.
Więc to, dobrze, to jest anegdota. A co się dzieje z cenami w branży automotive?
Branża automotive została trochę zaskoczona przez ten COVID.
Przez brak materiałów, chipów przede wszystkim chyba, nie?
Tak, ale brak pokazał też, otworzył tak naprawdę przestrzeń na pewnego rodzaju spekulacje. Mhm. Ja teraz nie mówię jakiejś wiedzy eksperta z firmy, w której pracuję, tylko mówię coś, co zauważyłem i wydaje się, że moja teoria jest graniczy z prawdą. Bo sam to zrobiłem. Sprawdziłem, ile klient jest w stanie zapłacić za produkt. Ci dostawcy zrobili dokładnie to samo. Bardzo często spekulowali tymi podzespołami, na które była bardzo duża podaż, więc trzeba było zapłacić więcej.
Popyt.
Przepraszam, popyt, tak. Żeby tą podażą regulować. Samochody podrożały też, mówiąc wprost, nie tylko ze względu na ceny komponentów, ale również ze względu na ceny finansowania. Przecież takie przedsiębiorstwo jak producent samochodów również ma pewną część kapitału zamrożoną. Jak się posiłkuje kapitałem z zewnątrz, to siłą rzeczy, a wiele producentów samochodów posiłkuje się kapitałem obcym, to siłą rzeczy te koszty...
Cena pieniądza poszła do góry.
Tak, cena pieniądza poszła do góry. Wracając trochę do tego, jak negocjować cenę i co robią z tym producenci samochodów, bo dzisiaj większość producentów samochodów działa w tak zwanym modelu, że producent samochodów sprzedaje do dealera i dealer sprzedaje do klienta. Ten model sprzedaży myślę, że jest już historyczny.
O.
Nawet nie myślę, a wiem, bo wielu producentów samochodów podjęło decyzję, żeby ten dealer pełnił funkcję agenta. Zgodnie z prawem dzisiaj ja nie mogę powiedzieć, po ile dealer ma sprzedać samochód, bo jak on ode mnie go kupił, to już jest zgodnie z podążaniem za literą prawa, to jest jego
dobro. Czyli własność będzie dalej producenta, aż do momentu, aż się sprzeda, tak?
Tak, krótko mówiąc, ty dzisiaj jak kupujesz samochód, to dostajesz fakturę od dealera i tak naprawdę te negocjacje, tak? Jak pytałeś, jak negocjować cenę, to są negocjacje z dealerem, bo ten dealer bardzo często już kupił od importera samochód.
Cenę zakupu zna i on ma jakąś tam marżę.
Tak, tam próg bólu jest i tam te negocjacje mogą się odbywać. Cała branża idzie w tym kierunku, żeby ci dealerzy nazywali się dealerzy, żeby to były stacje dealerskie, żeby to wszystko, bo to oczywiście cały czas będą bardzo duże zacne przedsiębiorstwa, ale model sprzedaży będzie taki, że ci dealerzy będą pełnili funkcję agenta i wtedy o negocjacjach będzie to spotkanie, ta część spotkania, jeśli chodzi o negocjacje ceny, będzie dosyć sprawna, bo my jako producent nie będziemy wtedy wystawiać jakieś ceny, które nam się wymarzy albo którą sobie w jakiś tam sposób wykreujemy i potem sobie powiemy, dobra, to tutaj będzie dealer miał 5% przestrzeni na rabat i tak dalej, tylko stworzyliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, już mechanizm, który będzie badał taką cenę transakcyjną i chcemy...
Czyli tak jak w Tesli.
Tak jak w Tesli, trochę tak. Chcemy ułatwić to klientom właśnie, żeby tego pytania nie było w ogóle, jak negocjować tą cenę, żeby ta cena po prostu była cena. No zachodzimy do... Wiele jest brandów, Tesla jest świetnym przykładem, tam nie ma takiego pojęcia.
W Stanach Saturn była taka marka, która pierwsza to próbowała, tak?
Tak.
Chyba GM-owa, nie pamiętam. Tak, że oni tylko mogłeś kupić i w ten sposób. Tesla Ale to jeszcze... również spowoduje, że samochodów będzie w salonach więcej, bo jeżeli... Bo tak to dealer musi swój kapitał zaangażować, żeby wstawić maszyny do salonu, tak, na parking. Mam rację, czyli w tym momencie producenci będą mogli mieć szerszą ofertę. Czy nie, czy kombinuje nie w tą stronę?
Znaczy, nie wiem skąd przyszło ci do głowy, że
Z telefonów. Ja pamiętam, jak zaczęliśmy robić shopping shop w różnych sklepach i mogliśmy rozszerzyć ofertę i mogliśmy mieć dzięki temu więcej różnych, szczególnie tych drogich telefonów wystawionych. Tak.
To na pewno ta ekspozycja będzie ciekawsza, to można
myśleć. O to mi chodziło. Okay. Tak.
Bo ja jak usłyszałem więcej, to ja sobie w głowie...
Chodziło mi o ekspozycję.
W głowie, korpo głowie sobie powiedziałem, inwentory zbudujemy większe, co myślę, po co. Tak, na pewno ta ekspozycja będzie bardziej przejrzysta, więcej zobaczy. Tak, dzisiaj jakiś dealer może sobie powiedzieć, dobra, robię tutaj transakcję flotową, potrzebuję kapitał, to trochę ekspozycję zmniejszę, żeby tak jakby ten samym kapitałem zarządzić, bo to przedsiębiorstwo jest w mniejszej skali. Tego efektu nie będzie, na pewno ta ekspozycja będzie, to będzie centralna ekspozycja. I tak, będzie więcej i bardziej będziemy podążać za takim aktualnym trendem. Dzisiaj jest pełna swoboda, tak, jeśli chodzi o to, co widzimy na ekspozycji, bo każdy dealer może swobodnie decydować o tym, co chce mieć dzisiaj tu w swoim salonie wystawione. W momencie, kiedy my przy tych wszystkich otoczeni przez całą wiedzą z internetu, z tym, co klienci patrzą na naszej stronie, w co klikają, będziemy mogli szybciej reagować na potrzebę klienta, bo to tak trzeba nazwać. I dzisiaj przyznam, że wykorzystujemy to, ale nie wykorzystujemy pełnych możliwości tego, co daje nam wiedza o tym, co klient robi na naszej stronie, ile czasu tam spędza i tak dalej.
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy.
Siedzisz w branży prawie dekadę. Dokąd zmierzamy, jeżeli chodzi o przemieszczanie się z punktu A do punktu B? Polacy mają bardzo dużo samochodów per capita też w Europie, prawda? Tak. Jeżeli na to spojrzeć. Mamy tą potrzebę posiadania jeszcze.
Otóż zacznę od tego modelu posiadania. To już od jakiegoś czasu nowe pokolenia, które są młodsze ode mnie. Inaczej przecież myślą na temat tego, co znaczy słowo mieć. Mieć to znaczy mieć dostęp, a niekoniecznie mieć właścicielem.
Własność.
Tak. I to powoduje, że dzisiaj bardzo dużo osób korzysta już z carsharingu. Ten carsharing jest coraz bardziej popularny.
A w Polsce jest duży?
Tak, jest... Co to znaczy duży? Jest duży, bo kiedyś nie było i rośnie cały czas, prawda? Okay. Czy są miejsca na świecie, gdzie carsharing jest bardziej popularny? Oczywiście, że tak. W Polsce, wbrew pozorom, my możemy sobie nawet w stolicy, czy tam w dużych miastach, tak, myśleć, że jest trudno zaparkować, a wbrew pozorom w Polsce można jeździć swoim samochodem, można zaparkować. Są miasta na świecie, gdzie nie ma takiej możliwości, żebyś zaparkował przecież pojazd, prawda? I tutaj najnowocześniejsze rozwiązania mają Chiny. Oni nawet, nie tylko Chiny, zaraz podam przykład z Europy, oni próbują tak projektować miasta, żebyś jak już przyjedziesz gdzieś metrem, to żebyś w 5 minut hulajnogą do domu dojechał, żebyś w ogóle nie potrzebował samochodu, jak mieszkasz w tym mieście. Co ciekawe, Sofia jest też takim miastem. Oni teraz projektują w taki sposób, żebyś mógł, oni tych 5 minut, tak jak w Chinach, nie chcą dosięgnąć, ale coś mówią o 10-15. Oni chcą 15 minut pieszo, żebyś miał do metra, czyli hulajnoga załatwi to dużo sprawniej, albo rower po prostu, prawda?
O hulajnogach nie mówimy.
Tak, ja jak to powiedziałem, to...
Przypomniałem sobie,
że rower powinienem powiedzieć, tak. I to jest ta nowoczesna mobilność. A teraz wracając trochę do samochodów elektrycznych. Oczywiście one mają ogromną ilość plusów, ale mają też i minusy. Minusy mają takie, że one wcale nie są tanie. Do końca nie wiadomo, czy samochód elektryczny to będzie ta nasza przyszłość. Ja zacząłem trochę mówić o historii. Tak naprawdę ta technologia samochodu elektrycznego nie jest wcale taka nowoczesna.
Ale technologia baterii się zmieniła. Bo te Fordy były na takich zwykłych kwasowych bateriach. Ich nie można było całkiem rozładować, bo się niszczyły. Litowe baterie można.
Tak, można. Ale wracając trochę do... Ja myślę, że świat będzie się zmieniał bardziej w tym kierunku, że jeżeli mieszkasz w danym miejscu, tam żyjesz na co dzień, to świat idzie w tym kierunku, żebyś to nie potrzebował w ogóle samochodu jako...
Czyli lepsza komunikacja miejska, lepsze inne formy, tak?
Bo zobaczmy, czy zutylizowanie jednego pociągu metra, którym przejeżdża miliony osób, jest mniej więcej, powiedzmy, można porównać do zutylizowania jakichś 150-200 samochodów, prawda? Ty masz doświadczenia w tym biznesie. Więc takim metrem przejeżdżają miliony osób, więc to na pewno zostawia dużo mniejszy ślad węglowy nawet z wybudowaniem tej linii metra, niż utylizowanie jednego lub dwóch samochodów przez okres 10-15 lat. Jeżeli
które też potrzebują drogi, więc ta infrastruktura też musi być zrobiona.
Które też potrzebują drogi.
Stacje benzynowe i miejsca naprawy.
Dokładnie. Mamy wszyscy, i ty i ja mamy doświadczenia właśnie z tego, żeby być w jakimś miejscu i wcale nie potrzebować tego samochodu, w dużym mieście przede wszystkim, tak? I ja myślę, że
I to dlatego Warszawa powoduje, że coraz gorzej się jeździ po centrum? No wiesz, remont Świętokrzyskiej, zrobienie z dwóch linii jednej, Tamka w tej chwili się korkuje przez te dwa rondka, ja tam jeżdżę, parę innych takich miejsc. Puławska dostała buspas i nagle stała się bardzo przyjazna dla autobusów.
Ja nie potrafię odpowiedzieć, czy to jest dzieło przypadku, że te remonty są tak zrobione. Czy
ja myślę, że nie, że tam jest wybitnie pieszy stawiany, piesza i komunikacja miejska na czele, tak? Tak jak mówisz o Sofii czy
tak,
o Chinach,
tak? Tak.
Zniechęcanie ludzi do przyjeżdżania samochodami do centrum miasta.
I może to być taki...
Londyn wprowadził opłaty za wjazd do miasta, tak?
Tak. Londyn ostatnio mnie zaskoczył. Tam spędziłem tydzień czasu w lipcu i nie byłem w Londynie, pamiętam, pewnie z 6-7 lat. I jak czytałem o tym właśnie, ile Londyn zrobił dla czystości powietrza, to myślałem, że będzie trochę tak jak w miastach, gdzie naprawdę nie można używać samochodów spalinowych w określonych częściach i to czuć w powietrzu, w sensie to powietrze...
Nie było tak?
Nie, tam jeżdżą jeszcze stare taksówki diesla. Londyn zrobił dużo kroków naprzód, ale jeszcze chyba trochę wody musi
w tamizie
upłynąć, żeby ta egzekucja była skuteczna do końca.
To wróćmy do tego, co się zmienia, czyli miasta się zmieniają, komunikacja się zmienia i tak dalej. Co jeszcze? Czyli dostęp do komunikacji, a niekoniecznie posiadanie samochodu, tak?
Technologia też się zmienia. Bardzo wiele osób do dzisiaj jeszcze też... Ja mówię o samochodzie elektrycznym teraz, tak? Jakbyśmy zapytali 100 osób, które teraz idą Marszałkowską, żeby wymieniły jakiś brand samochodowy, który produkuje samochody elektryczne, to większość by powiedziała, że Tesla, prawda? I rzeczywiście Tesla ma bardzo dobry produkt, samochody tylko elektryczne, więc jest nowoczesna. Natomiast nie ma też wśród ludzi takiej świadomości, że to jest dostępne i przede wszystkim, że to jest naprawdę komfortowe. Samochodem elektrycznym można 600 km na jednym ładowaniu teraz przejechać.
To kto sprzedaje najwięcej elektryków na świecie?
Tesla. Więc, okay. Przepraszam. Są chińscy producenci, którzy sprzedają więcej niż Elon Musk, ale w Europie, w Stanach numerem jeden jest Tesla.
Okay.
I ja myślę, że tutaj Daleki Wschód ma bardzo dużą szansę na to, żeby biznesowo zaistnieć.
To troszeczkę tak, jak my zrobiliśmy przeskok i od razu byliśmy w GSM-ie bez tych wszystkich analogowych telefonów. Tam przez moment, co był CenterTel, tak?
Tak. To widać, że tak, u nas ta telekomunikacja nie dała rady dostarczyć wszędzie tego telefonu na kabel, ile było go potrzeba.
I komórki.
A na przykład w Niemczech dała radę. I z kolei tam, moje doświadczenie jest takie, że tam inwestycja w infrastrukturę GSM-u nie była tak duża jak u nas. Ona była, u nas była naprawdę bardzo skuteczna. U nas telefon komórkowy. Tak, i u nas telefon komórkowy działa lepiej niż w Niemczech do dzisiaj. I do dzisiaj w Niemczech skorzysta się z telefonu stacjonarnego, tak? W Polsce no już tak.
Masz telefon stacjonarny w domu?
Nie.
No właśnie.
Nie. Ale mam wujka, który mieszka w Niemczech i on sobie nie wyobraża, że nie będzie miał telefonu stacjonarnego. On pamięta czasy, kiedy w komórce na przykład przez pół dnia nie było zasięgu. On jak tam wyjeżdża za tamto wzgórze, to tam do dzisiaj nie ma zasięgu. On ma automatyczną sekretarkę, to jest pewne, a ta komórka to tak jakby według niego nie wiadomo, czy tam się wszystko zapisze i tak dalej. Ale to tak jakby technologicznie.
Są ludzie, którzy ciągle mają konie, więc wróćmy do samochodów.
Tak.
Ale to chyba Edison powiedział pięknie, że spowoduje, że żarówka będzie tak tania, że tylko bogaci będą palili świeczki. To nie do końca tak wyszło, ale palimy świeczki dla przyjemności, a nie dla światła.
Tak, ale przesłanie było.
To samo stało się trochę z końmi, że stały się przyjemnością i sportem, a nie środkiem transportu. Czy to samo stanie się z samochodami, jeżeli zaczniemy je automatyzować i one same zaczną jeździć?
Ja myślę, że zanim one zaczną same jeździć i zaczniemy je automatyzować, to czeka nas właśnie ta doba elektryfikacji. I będziemy coraz bardziej poznawać i się zaprzyjaźniać z azjatyckimi producentami samochodów, bo w motoryzacji jest tak, że
bo tam... oni dopną jakości i tego wszystkiego na elektrykach tam u siebie na swoich rynkach.
Tak.
Jak Toyota zrobiła i...
Tak. I oni wyjdą na resztę świata dopiero w momencie, kiedy już będą się czuli, że tam na pewno zrobią karierę. Kia i Hyundai są dobrymi przykładami. W 90-tych latach nikt nie wiedział, co to jest Hyundai. Każdy myślał, że to jakieś takie...
Miałem Hyundai'a Excela w Stanach. To się Pony chyba nazywało.
Pony, to wszystko. Tak.
I mega maszyna.
Ja pamiętam wizytę... Hyundai też próbował, tak jak Fiat w Polmozbytach, sprzedawać w 90-tych latach samochody. Pamiętam wizytę z tatą w Polmozbycie w 90-tych latach na początku, który powiedział: Hyundai? Polonez, to wiadomo, co to jest, nie? Gdzie Hyundai Pony właśnie wtedy był na pewno dużo lepszym samochodem. Tam był silnik na licencji japońskiej. Część technologii była też taka zbliżona do japońskiej i to całkiem dobry samochód. Ale co się stało dalej? Dzisiaj to są świetne brandy, bardzo dobrze znane brandy, prawda?
Jak byliśmy w Korei, widzieliśmy też topowe modele, których nie ma w Europie, tak?
Tak. I to też jest ciekawy przykład, tak? Nie ma ich w Europie, dlatego że one kosztują tyle, co samochody premium te europejskie. I ja myślę,
i to jest moje prywatne... co najmniej tak dobre, jak nie lepsze.
Tak. Ja myślę, dzisiaj, jak zobaczymy chińskie samochody, to nasze pokolenie jeszcze może tak kojarzy, że jak coś jest chińskie, to może nie do końca jest premium. Tak sobie myślimy, tak? Chociaż chińskie trampki zawsze były dobre. Ale do czego zmierzam? To, że samochód jest wyprodukowany w Chinach, to wcale nie znaczy, że on ma jakąś inną jakość niż samochód wyprodukowany gdzie indziej na świecie. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Chiński przemysł motoryzacyjny, w zasadzie można powiedzieć, że on na taką dużą światową skalę zaczął się od elektryków. Chińczycy produkowali samochody spalinowe, konwencjonalne, ale dużej ekspansji z tego nie wytworzyli. Z samochodami elektrycznymi doskonale w czas, w jakim były Chiny technologiczny, w to, gdzie, jakie miały możliwości ten kraj.
One są prostsze mechanicznie.
One mechanicznie są prostsze. W samochodzie dzisiaj ta cała mechanika, cała inżynieria, którą na przykład mają tradycyjni producenci, żeby samochód się jak najlepiej prowadził, żeby odczucia z jazdy były jak najlepsze, to przecież ten silnik trzeba jak najbardziej do kabiny wsadzić, żeby ten środek ciężkości był jak najbardziej na środku pojazdu i jak najniżej. No to zbiornik paliwa to już niebezpieczne.
Baterie to załatwiają.
Baterie
tak?
To załatwiły. Już nie musisz mieć 100 lat doświadczeń w tym, jak zrobić dobry układ kierowniczy. Możesz mieć 10 lat doświadczeń i włożyć te baterie pod podłogę. I fizyka bardzo dużo pomaga w tym, że ten samochód się naprawdę mamy dobre odczucia z jazdy. Nie ma tej nadsterowności pod
przez to, że środek ciężkości jest nisko i na środku centralnie. Auto.
Tak, tak. To jest coś, co producenci bardzo chętnie by Porsche w ten sposób, Porsche w ten sposób, tak, w ten sposób zaadresowało właśnie fizykę. Ten silnik, mimo tego, że jest z tyłu, on jest dosyć blisko środka pojazdu, prawda? I przez to, mimo tego, że ma i napęd na tylną oś i jest dużym, ciężkim silnikiem, ale jest za tylną osią, bardzo blisko tego środka i przez to Porsche dobrze się prowadzi. To samochód elektryczny, zmagania inżynierów od 100 lat, samochód elektryczny załatwił właśnie tym, że baterie są na środku.
No i ta rama też jest bezpieczniejsza przez to, że te baterie powodują, że w wypadku daje ci więcej, tak? Czy niekoniecznie?
Myślę, że bardziej technologia karbonowa, to, że szasi, cała ta klatka, na którą jest potem wszystko dołożone, to myślę, że większym krokiem jest nie ta rama, w której są umieszczone baterie i te baterie, tylko myślę, że dużo większym krokiem jest karbon, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w samochodach, jako materiał sam w sobie.
To co jeszcze nas czeka z przyszłością motoryzacji?
Na pewno będzie bardzo dużo pracy w branży automotive wykonane, żeby nie posiadać, tylko posiadać dostęp.
A to jest w interesie producentów?
W pewnym zakresie tak, bo wtedy możemy mieć jakiś dodatkowy wpływ na to, ile nasz produkt jest warty po 3-2 latach, po tym czasie użytkowania, tak? W momencie, kiedy klient kupuje, wtedy
sprzedaje za tyle, co...
Wpływ na ten poziom cenowy samochodu używanego jest producenta już bardzo ograniczony. Tutaj mniej ograniczony, można by powiedzieć. To też może spowodować dla przedsiębiorstwa kolejne korzyści. I myślę, że następne pokolenia, podzielą się na osoby, które będą szukały mobilności i tych, którzy będą wiedzieli, co to znaczy motoryzacja. Czyli mam na myśli, ci, którzy będą szukali mobilności, wypożyczą sobie samochód na weekend, żeby zrobić sobie wycieczkę albo odwiedzić rodzinę, albo będzie taka potrzeba, bo akurat nie ma tam lotu czy innego szybkiego pociągu, czy innej komunikacji. I te osoby, które tak kochają motoryzację, które chcą pojechać w weekend na przykład na tor, tam podnieść swoje klasyfikacje, nie tylko w wirtualnej rzeczywistości pościgać się z kolegami, ale też w rzeczywistej wirtualności pościgać się na torze z kolegami. To myślę, że społeczeństwo, kolejna generacja ludzi podzieli się na dwie takie osoby. Żeby być mobilnym, wcale nie będzie trzeba w przyszłości, moim zdaniem, posiadać samochodu.
Okej. Okay. Radku, w audycji Projekty Swoje Życie zawsze mamy taki moment, że zadajemy naszym gościom pytania. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Nie słuchasz tak dużo moich podcastów, więc nie wiem, czy jesteś przygotowany. Zobaczymy. Mogę?
Śmiało, oczywiście.
Opisz najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu.
Ja myślę, że najlepsza decyzja, ona nie była tylko moja. Ona była moja i mojej żony. Ale ja chyba byłem takim, byłem pierwszy. To, że mam dzieci. Dwójkę dzieci małych dzisiaj w domu, to uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Ona mi, te dzieci dużo mi w życiu dały, tak?
Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
Jak coś, co wygląda na niemożliwe, da się osiągnąć. To jest coś, co bardzo buduje.
Na przykład?
Ja kiedyś byłem na spotkaniu w centrali w swojej firmie i powiedziałem, że tak, Polska ma potencjał, żeby dostarczyć blisko 30 tysięcy samochodów do tego rynku i że nasza gospodarka, że ja w nią wierzę, na to pozwoli.
Ile wtedy dostarczaliście?
11. I to była jedna z takich pierwszych, powiedzmy, projekcji odważnych, pod którymi ja się podpisałem. I to ciekawe doświadczenie i ogromną mi to satysfakcję dało, że mogłem wrócić po kilku latach i wyświetlić slajd z tym, że to zostało zrobione. To było coś dużego dla mnie.
Jak wygląda twój typowy dzień?
W przedszkole, 8:30. Ja spędzam czas albo w biurze swoim, na pracy operacyjnej. Uwielbiam spędzać czas w retailu, czyli pojechać do salonu, porozmawiać
tam. Po całej Polsce?
Tak, oczywiście. Pojechać, polecieć. Są miejsca w Polsce, do których nawet najbardziej wygodnym samochodem nie jest efektywnie jechać, tak? Na koniec kraju. Bardzo dobrze się czuję właśnie, najlepiej się czuję tak naprawdę w salonie, tam gdzie są ci doradcy. Wbrew pozorom najwięcej się od nich mogę dowiedzieć, co dzisiaj nasz klient myśli, co czuje, bo nie mam żadnego filtra w momencie, kiedy rozmawiam po prostu z doradcą, bo on przed chwilą skończył rozmawiać z klientem. I wczoraj rozmawiał, i przedwczoraj, więc ten doradca nie ma w głowie polityki.
A czy nie idziesz przez wszystkie szczeble w organizacji, czyli właściciela salonu, kierownika regionalnego, dyrektora i tak dalej, i tak dalej, tak? Nie jest to przefiltrowane?
Oczywiście, że idę tą drogą też, tak? Oczywiście, że moim pierwszym partnerem jest ten właściciel salonu, szef sprzedaży tam, szef operacji i tak dalej. Ale najbardziej lubię właśnie pójść tam tego doradcy, bo... I to nie dlatego, że chcę uprawiać jakiś skip level management, czy sprawdzić.
Posłuchaj.
Tylko to zasada głuchego telefonu. Jeżeli przez trzy szczeble zarządzania coś usłyszę, nawet jeżeli od swojego człowieka, który jest tam regionalnym dyrektorem sprzedaży gdzieś, prawda, coś usłyszę, to już mam zasady głuchego telefonu. Już mam coś się przez przypadek może... przez przypadek albo i nie wykastrować po drodze. A ten doradca mi opowie to, co mówił klient. I to jest dla mnie najbardziej wartościowe. Tak powstała pierwsza cena 1 000 000 zł za samochód w Polsce.
O!
Doradca... zapytałem tak spontanicznie, jak się czuje.
Jeszcze jak nie było tak dużo samochodów.
To było... 4 lata temu, wtedy jeszcze nie mieliśmy w ogóle w cenniku za milion.
Wtedy tylko Bentley był za milion, taki Rolls-Royce.
Maybach już był wtedy za milion.
Okay.
Maybach, Bentley, Rolls-Royce i w górę, tak? Mm-hmm. No, my w naszej grupie mieliśmy tylko Rolls-Royce.
A jesteś w górę od Rolls-Royce'a?
Nie,
Dobrze. Aż się zdziwiłem. Nie. To wracając.
Nie. Są jakieś, jest kilku takich niszowych producentów samochodów, którzy, ale oni bardziej ulepszają Lambo i potrafią wziąć od kogoś za to 10 milionów dolarów za samochód warty powiedzmy 4, prawda? Ale to już jest coś takiego super z custom.
Wróćmy do tego samochodu za milion złotych z tajni BMW.
Tak. Zapytałem spontanicznie doradcę. Seria 7 oczywiście. Akurat zapytałem się wtedy zmienialiśmy, było jakieś odświeżenie serii 7. Zapytałem się o reakcję klientów. Mówię, a wie pan, wczoraj sprzedałem takie zamówienie. Tylko, mówię, panie Radku, jest jedna sprawa. Jaka? Konfigurujemy, mówi z tym klientem, samochód konfigurujemy i on już wybrał wszystko, łącznie z tym, że na zagłówkach i na desce rozdzielczej było jego imię lub nazwisko, lub nazwa firmy, już nie pamiętam, co wyhaftowane.
Czy inicjały, tak?
Tak, czy inicjały, tak. I ten klient za każdym razem powiedział, że proszę coś jeszcze dołożyć. Ja mówię, no i co pan zrobił? On mówi, zapytałem, a na czym panu tak naprawdę zależy? No i ten samochód kosztuje? Zapytał klient. No 962 tysiące. A klient powiedział, zależy mi, żeby był za milion. I wróciłem wtedy do biura i zmieniliśmy cennik tego samochodu. I też mając tą wiedzę, że są klienci, którzy chcą być wyjątkowi, nazwaliśmy ich tam early birds i tak dalej, doradcy wykonali pracę i podniesienie ceny spowodowało większy buy-in.
Klienci... Większa sprzedaż była?
Tak, tak. Ten samochód to było 700, BMW 760. Ten sygnał do klientów, że hej, teraz możesz kupić samochód za milion złotych, tak zadziałał, że mogę powiedzieć śmiało, że eksplodowała nam ta sprzedaż tego samochodu, tego modelu. I to tak jakby przyniosło taki efekt, że dzisiaj w kategorii sprzedaży BMW serii 7 jesteśmy na świecie siódmym rynkiem.
Nie w sztukach, tylko w proporcji pewno.
Nie, w sztukach.
Polska jest siódmym rynkiem w największym ilości sztuk siódemek sprzedanych?
Tak. Tak. Myśmy potem po sukcesie tego samochodu za milion postanowiliśmy stworzyć kategorię na nowo, bo kategoria duży luksusowy sedan, gdzie wsiada pan prezes, dyrektor, ktoś z tyłu jest wieziony bardzo często, ta kategoria przestała istnieć. Zaczęła wymierać.
I przestała być sexy.
Tak, świat się zmienił, nikt nie chce być postrzegany jako taki właśnie politycy tylko zazwyczaj, u polityków to zostało, w biznesie to przestało istnieć, tak, że szofer i tak dalej, tak, więc postanowiliśmy tą kategorię spróbować stworzyć na nowo i się udało. Wciąż jesteśmy tylko wielkie światowe rynki typu Chiny, Niemcy, UK, Ameryka i tak dalej, tylko największe rynki sprzedają, które rozmiarowo, tak jak powiedziałeś...
Tutaj mnie zaszokowałeś.
Tak. My sprzedajemy tyle samo serii 7, co Niemcy. Mhm. Jesteśmy prawie neck to neck, a Niemcy sprzedają prawie...
Niemców jest dwa razy więcej i mają dwa razy większe portfele, prawda? Ile samochodów sprzedaje się w Niemczech?
10 razy tyle, co w Polsce. 8 teraz. Około 220 tysięcy samochodów Niemcy dostarczył w tym roku BMW do swojego rynku, a serii 7 dostarczymy mniej więcej tyle samo. Postanowiliśmy spróbować stworzyć kategorię na nowo. Oczywiście trzeba było do tego przygotować dobry plan, zrozumienie zespołów marketingowych, zrozumienie zespołu sprzedaży, co robimy. I udało się. Stworzyliśmy kategorię na nowo. Wciąż, no to chyba to samo... Te wyniki, które powiedziałem przed chwilą, to chyba odpowiadają na to, że nie tylko zrobiliśmy coś, co zachęciło klientów, a stworzyliśmy kategorię na nowo. Ja wiem, że ta kategoria długoterminowo, ona będzie trzeba bardzo dużo adrenaliny, cukru, kroplówki i czegoś jeszcze, żeby ona żyła i trwała, bo to nie jest sexy jeżdżenie taką wielką limuzyną dzisiaj w postrzeganiu.
Ale ona już jest w tej chwili elektryczna.
Tak, jest elektryczna. Ale też jest elektryczna, ale czy to jest super wygodny samochód, tak duży, żeby nim jeździć na co dzień w mieście? Mam to doświadczenie i można, da się, ale na przykład często trzeba zaparkować na czwartym miejscu parkingowym, które znajdziesz, bo te trzy poprzednie były za małe.
Jaką masz supermoc?
Ja mam taką, myślę, że umiejętność... budowania kompromisów między ludźmi i moją kolejną taką, myślę, że mocą jest to, że dlaczego mam tę umiejętność, to też odpowiada, ja po prostu lubię ludzi. I to jest, myślę, że coś, co powoduje, że ludzie się czują ze mną dobrze, ja się czuję z ludźmi dobrze i to, że ja lubię ludzi, to jest ta moc.
osoby, którymi się otaczamy, mają na nas olbrzymi wpływ i te wewnętrzne kręgi są najważniejsze, no bo mamy najwięcej interakcji, więc największy wpływ ci ludzie nas mają. Jakimi ludźmi się otaczasz?
Myślę, że też takimi ludźmi, którzy lubią ludzi, którzy są w tej kategorii na pewno podobni do mnie. Na pewno ludźmi, którzy też na pierwszym miejscu będą mieli kompromis, jeśli chodzi o sposób myślenia. To chyba jest ta odpowiedź na pytanie. Ludźmi, którzy wiedzą, czym znaczy sztuka kompromisu. W kompromisie każdy musi zrobić krok do tyłu. A często... I ważne jest, że ludzie, którzy mówią, że są ludźmi kompromisu, że to rozumieją. Że kompromis to żadna wygrana tak naprawdę. To po prostu coś, co pozwala zrobić krok do przodu, a tak naprawdę bardzo często sztuką zbudowania tego kompromisu jest to, że każdy zrobi krok do tyłu. I ten balans zostanie zachowany i wszyscy będą na koniec dnia mieli to poczucie, że nikt nic nie przegrał.
A trzy rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata, to?
I ja bym chyba, takim moim dużym marzeniem jest zrobić to, co ty zrobiłeś, żeby wyjść ze wszystkiego i zobaczyć jeszcze, jak ten świat wygląda i zdecydować, co dalej.
To przerażające doświadczenie.
Wiem, ale polecam. Mówiłeś.
Wiele razy.
No widzisz, przerażające mówisz, ale dobre.
Tak.
Tak. To jest jedna rzecz. Na pewno chciałbym z całą rodziną takie marzenie, nie? Pojechać dookoła świata. To jest coś, co byłoby na pewno potem taką przygodą dla całej rodziny, niezapomnianą do końca życia.
Czego nauczyły cię te ostatnie lata, które tak bardzo wywróciły nasze postrzeganie i wartościowanie świata? Albo nie, może cię o tobie nie wywróciły.
Nie, no oczywiście, że to było tak dla każdego. No to było tak duże światowe wydarzenia, przede wszystkim COVID sam w sobie, tak? Moje przemyślenia na temat tego, co się stało, czego nauczyły. Przede wszystkim nigdy nie sądziłem, że będziemy w naszym, że będę w swoim życiu mówił przed wojną, po wojnie i to będzie wojna, która no jeszcze trwa. A jak się zaczęła, to sobie właśnie pomyślałem i to powiedziałem komuś, z kim wtedy rozmawiałem, że mówię, zobacz, co się stało. My będziemy tego punktu czasowego, nie pamiętając nawet dokładnie za 10 lat, który to był rok i jaki miesiąc, będziemy używać sformułowania przed wojną i po wojnie. Więc zdarzyło się coś...
Przed pandemią i po pandemii.
I przed pandemią i po pandemii, tak. Nic nowego i nic odkrywczego nie powiem, ale sama pandemia pokazała, jak łatwo jest wystraszyć cały świat, tak naprawdę.
Tak.
Bo przecież co się stało? Wszyscy się wystraszyli. Nie chcę iść żadne teorie spiskowe, czy to skąd się to wzięło, czy to rzeczywiście ten nietoperz był chory, czy tam na tym bazarku w tych Chinach, czy coś się innego wydarzyło. Tak jak patrzę, wielkie mocarstwa, generalnie świat... Jakby zadać sobie pytanie, jak ja sobie daję pytanie, czy świat się czuje, że jest stabilny, ma wpływ na wszystko, co dookoła i tak dalej, to każdy by, wiele osób by powiedział, tak, my tu zarządzamy tym światem.
A tu
proszę bardzo, wystarczy jeden wirus, który zmienia wszystko i to mocno zmienia i to część rzeczy już po prostu nie wróciło, tak? Chociażby korki na Mordorze.
One nie ma już korków na Mordorze?
Nie ma, korki na Mordorze nie wróciły.
Nie
zapraszam, słuchaj, tam się jeździ tak samo, w Śródmieściu jest ciaśniej niż na Mordorze.
Tak?
Naprawdę na Mordorze, ja pamiętam czasy, kiedy widziałem biuro i wiedziałem, że jeszcze 10 minut.
Albo pół godziny nawet.
Tam się jeździ płynnie. Tak?
Książka która?
Wywarła największy wpływ na moje życie. Otto Paweł, Śmierć pięknych saren. To jest książka, którą przeczytałem za młodu i to była książka o komiwojadżerze, wtedy nie nazywało się handlowcem człowieka, tylko komiwojadżerem, który potrafił sprzedawać lodówki, bo wiedział, że jest plan budowy sieci energetycznej mniej więcej za 2-3 lata w tych miejscowościach, że tam będzie prąd. I on już tam był z lodówkami. Bardzo zamożny człowiek, jeździł Chevroletem, był po prostu komiwojadżerem, który sprzedawał takie rzeczy. Oczywiście miał kilka ciekawych historii, ale zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Ja nieświadomie wtedy, no, to była nieświadoma pierwsza lekcja tego, że jak sprzedawać.
I nadało ci kierunek trochę chyba.
Myślę, że tak, dlatego o tej książce wspomniałem, tak? Bo oczywiście tak, kanapki w biurowcach, ciekawe doświadczenie, ale ja to dzisiaj pamiętam sceny, które z tej książki, więc ona naprawdę wywarła na mnie dużo
zmian. Wiesz, od kanapek w biurowcach po samochody za milion plus, nie?
Tak.
Tutaj nie ma reszty, nie trzeba.
Tutaj nie ma reszty, nie trzeba. Tutaj nie ma reszty, nie trzeba.
Radku, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
Ja tak jak kilka tych audycji obejrzałem i nie chciałbym, żeby nie budować za dużych planów, bo wtedy może...
Nie projektować?
Projektować, ale... Słyszałem takie, niektórzy mówią, że dobrze, to ja sobie w życiu zaplanuję coś, jakąś tam perspektywę, tak? Te checkpointy trzeba robić częściej, bo wtedy można więcej pozytywnych zebrać takich informacji dla siebie zwrotnych, prawda? Bo jak ktoś zbyt ambitnie, zbyt długoterminowo zaplanuje, to potem może spotkać rozczarowanie i cały misterny plan się nie powiódł, wtedy nie ma dodatkowej motywacji i tak dalej. Ja bym był, nie chcę być zrozumiany jako zwolennik jakiejś krótkoterminowości, tak? Ale mierzmy siły na zamiary, to jest bardzo, moim zdaniem bardzo cenne. No i gdzieś tam rysować tą perspektywę bardziej krótkoterminową. Tak? Jak ja bym sobie postawił za cel gdzieś na krawędzi studiów i życia zawodowego, że ja chcę być w tym miejscu, co ja tutaj dzisiaj jestem, to co też opowiadałem, tak?
Jak chciałem, to było nierealne.
Jak chciałem być białym kołnierzykiem, a sprzedawałem kanapki, to nie chciałem być menadżerem w Dellu, ja po prostu chciałem pracować jako biały kołnierzyk i to był ten krok. Czyli tego słonia trzeba pociąć na kawałki ze świadomością. O.
Dziękuję ci ślicznie.
Moja ogromna przyjemność.
Dziękuję wam i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.